Kluczowy temat.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Dziś w kluczowym temacie porozmawiamy o polityce i pieniądzach, a konkretnie o dochodach polskich parlamentarzystów. Gościem naszego programu jest profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Jacek Trębecki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, z danych, które zostały opublikowane na stronach internetowych Sejmu, wynika, że Polacy równie chętnie głosowali w wyborach na milionerów, jak i na nędzarzy.
Przynajmniej nędzarzy, jeśli chodzi o deklaracje, bo ten majątek rzeczywiście tam może gdzieś być. Tutaj nakłada się kilka elementów. Psycholodzy mówią o tak zwanym efekcie halo, w takim sensie, że jeśli ktoś jest dobrze ubrany, dobrze wygląda na majątnego, to trochę obdarzamy go też taką charyzmą, tym, że jest człowiekiem inteligentnym, wykształconym, po prostu trochę lepszym i godnym zaufania. A z drugiej strony warto być takim jak typowy przedstawiciel elektoratu. Wtedy szczere jest to. Ta deklaracja, będę waszym reprezentantem, znam wasze problemy, jestem taki jak wy.
Te oświadczenia majątkowe, które się pojawiły, według mnie są jednak mocno zaskakujące. Może zacznijmy od takich bardzo pozytywnych niespodzianek, to znaczy od tej grupy najbogatszych. Najbogatszym posłem tej kadencji jest Andrzej Gut-Mostowy z Prawa i Sprawiedliwości, król Zakopanego. No i okazało się, że pan poseł Andrzej Gut-Mostowy zgromadził na koncie ponad 6 300 000 zł. Jest właścicielem nieruchomości o wartości ponad 35 milionów złotych. Jak taka informacja oddziaływuje na wyborcę?
Ja bym zaryzykował, że tu jest jednak pewne pęknięcie, w takim sensie, że pewnie gdzieś na ścianie wschodniej, w byłej kongresówce, ten majątek, pewien blichtr, taka trochę bizantyjska otoczka potencjalnego kandydata, już go trochę namaszcza. W takim sensie przedstawiciel władzy, a przecież za takiego też uważamy posła, no musi być otoczony tym blichtrem. Z kolei w Wielkopolsce jednak ceni się pewnie te bardziej pruskie cechy, pewna powściągliwość, oszczędność, nie takie mocne manifestowanie tego majątku, nawet jeśli się go ma, bo posiadanie majątku w Wielkopolsce nie jest niczym wstydliwym, przy założeniu, że zdobyło się go w sposób uczciwy, ciężką pracą, przemyślnością, oszczędzaniem.
Okazało się, że jednym z milionerów jest także premier Mateusz Morawiecki, jak w przypadku przywódcy, no, szefa rządu. Możemy to traktować jako pozytywną informację, czy też zniechęcającą do pana premiera, bo pan premier, tutaj spoglądam do notatek, zgromadził na koncie ponad 5 milionów złotych, ma też właśnie nieruchomości w wartości kilku milionów złotych.
Pewnie majątek się liczy, ale jeszcze bardziej sposób, w jaki ten majątek się zdobyło. Jednak premier sprawował funkcje, które są utożsamiane z wysokimi zarobkami. Prezes dużego banku, no to jest oczywiste, że te apanaże są olbrzymie, dodatkowo jeszcze pewnie pakiet te akcje i tak dalej. A z drugiej strony przecież na jego wizerunku też w jakiś sposób rzutuje ta sprawa z gruntami, gdzie ksiądz podarował mu, czy też rekomendował jakieś grunty o bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Więc myślę, że majątek może być obciążeniem, jeśli za tym majątkiem ciągną się jakieś podejrzenia, oskarżenia, trudno się wtedy odciąć od czegoś takiego.
Czyli przy takiej przeszłości biznesowej, tak można powiedzieć, że premierowi jest do twarzy z pieniędzmi i nie razi to w tym przypadku.
Nie, myślę, że to jest dowód jego umiejętności zarządczych. Sprawdził się jako menedżer, zdobył majątek, jest spełniony jako ktoś, kto inwestował, więc teraz może poświęcić się służbie publicznej i tą swoją przemyślność, skrzętność, umiejętności negocjacyjne, wszystko to wiążące z takimi kompetencjami menedżerskimi, zaoferować w służbie publicznej. Jest bardzo fajny wzorzec, taki od czasów rzymskich, przecież amerykańskie wzorce bycia w polityce, gdzie bez kariery wojskowej i później bez sukcesu w biznesie, trudno starać się o sukces polityczny.
Nieco mniejszy majątek zgromadził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, bo oświadczył, że wartość pieniędzy zgromadzonych na koncie wyniosła w jego przypadku 82 756 zł i wartość nieruchomości też jest sporo mniejsza niż w przypadku premiera. To chyba też nie jest obciążeniem wizerunku.
Myślę, że to jest też trochę tak. Premier trafił jednak do polityki z gospodarki, więc sprawdził się w gospodarce, teraz trafił do polityki. Istnieje takie grono polityków, którzy w ogóle nie mają żadnego doświadczenia w praktyce. Oni nic innego w życiu nie robili niż w cudzysłowie politykowali. I wtedy majątek takiego kogoś, kogo całe życie to jest polityka, jest obciążeniem, bo wtedy zastanawiamy się, czy czasami sprawowane funkcje nie przyczyniły się do tego majątku. Skąd to był majątek, jak powinien teoretycznie służyć państwu, pełnić tą swoją misję jako poseł. Nie? I jeśli to byłby zbyt duży majątek, to wtedy oho, czy on czasami się nie wzbogacił na tym, na czym raczej nie powinien się wzbogacić, bo to jednak jest konflikt interesów.
Znaczenie dla wyborcy może mieć fakt, że na przykład przewodniczący Platformy Obywatelskiej zgromadził jednak majątek większy niż szef Prawa i Sprawiedliwości. Wyborca porównuje też, mając takie informacje, porównuje i wyciąga wnioski jakieś z tego?
Myślę, że klasyczny wyborca u nas jest polaryzacja. Każdą informację będzie trochę filtrował przez pryzmat sympatii politycznych, więc brak majątku konkurenta politycznego będzie traktował jako dowód jego niezborności, takiej braku umiejętności organizacyjnych. Duży majątek u swojego kandydata będzie traktował jako dowód właśnie takiej skrzętności i odwrotnie. Jeśli będzie duży majątek u kontrkandydata, no ewidentnie dowód machinacji, krętactwa i pewnie wzbogacenia się na politykowaniu, więc tego bym nie traktował jednoznacznie. Zawsze to będzie przez swoich traktowane jako atut, a przez przeciwników politycznych jako obciążenie.
Z tych informacji takie ciekawostki wyniknęły, oświadczeń o majątku, że te różnice w ramach każdej z partii są znaczne. Na przykład w Konfederacji okazało się, że lider Konfederacji Janusz Korwin-Mikke dysponuje nieruchomościami wartymi 9 milionów złotych, a z drugiej strony na przykład Krzysztof Bosak prawie nie ma żadnego majątku. Mm. Czy to może być argument na przykład, który z nich powinien być kandydatem partii w wyborach?
Ja myślę, że w przypadku pana Janusza Korwina-Mikke tutaj rodzą się podejrzenia, że on ten swój majątek zbił na aktywności politycznej, bo przecież właściwie to jest dyżurny kandydat przy każdych wyborach prezydenckich. Na tej scenie politycznej funkcjonuje praktycznie przez cały czas. Trudno sobie wyobrazić, że taki majątek mógłby zebrać, zgromadzić z tych książek, które wydał, czy z tych spotkań, które prowadził. Więc to zawsze jest pewne obciążenie, pewien kłopot. Czy on po prostu z tego sprawowania funkcji publicznych nie uczynił pewnego rodzaju biznesu, dzięki któremu, że wprawdzie jako europarlamentarzysta apanaże czerpał, ale nie aż tyle. To wystarczy zrobić prostą sumę wszystkich miesięcznych zarobków i sprawdzić, czy to się sumuje do tych 9 milionów. Podejrzewam, że jednak nie.
To może przejdźmy jeszcze do takiego, myślę, negatywnego poznańskiego akcentu, bo okazało się, że jeden z posłów, konkretnie był to pan Franciszek Sterczewski z Platformy Obywatelskiej, wpisał w swoim oświadczeniu zero, to znaczy majątek zero, oszczędności zero, kredyty zero, dochody zero. Jak można coś takiego wytłumaczyć, bo to raczej wygląda jak zaproszenie dla Urzędu Skarbowego, żeby skontrolować tego pana, z czego on żyje.
Gdybym był strategiem wizerunkowym, to bym powiedział, że chwyt jest rzeczywiście ryzykowny, bo wypadałoby w takim razie to zero również wykazać pod koniec kadencji, żeby czasami nie wynikło, że przez te 5 lat, 4 tam sprawowania funkcji pan poseł się dorobił. Rzeczywiście status cokolwiek zaskakujący, przystający raczej do studenta, choć i student często miewa przy źródła zarobków, dorabia w pisarni, coś robi. Więc osoba, która angażuje się w życie polityczne, powinna mieć również jakieś doświadczenie w zarządzaniu, w zdobywaniu majątku. Wprawdzie tutaj ten wehikuł wyborczy wziął trochę inaczej. To nie dorobek, tylko raczej umiejętności organizacyjne były tym napędem, ale jednak jest to co najmniej dziwne.
To może jeszcze jedna zagadka na koniec. Czy ciągle aktualnie jest taki podział, że bogatsi wyborcy wybierają Platformę Obywatelską, biedniejsi głosują na Prawo i Sprawiedliwość? Czy można mówić ciągle o takim przyporządkowaniu?
Stereotyp każe nam przypuszczać, że tak właśnie jest. Łącznie z tą walką polityczną, gdzie przecież przeciwnicy Platformy sugerują, że wyborcy zostali w zasadzie głupieni dzięki tym 500+, ten podział nie jest jednak tak jednoznaczny. To nie jest tak, że bogaci do Platformy, a ubości do Prawa i Sprawiedliwości. Ten podział jest znacznie rozleglejszy.
Czyli gdybyśmy się mieli tym kryterium kierować, kogo powinniśmy wybrać? Biednych czy bogatych?
Myślę, że wybierzmy tych, którzy wzbudzają nasze zaufanie, dają gwarancję tego, że będą rzeczywiście realizowali swoją misję zgodnie z przyrzeczeniem poselskim i ku pomyślności kraju.
Dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Jacek Trębecki.
Dziękuję Państwu. Do widzenia, do usłyszenia. Kluczowy temat.